Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Maryja do naszych rozmów niedokończonych. Tematem naszych rozmów jest, brzmi następująco ten temat: podstawy prześladowania chrześcijan w Indiach. A naszym gościem jest tutaj siostra Michaela Pawlik, dominikanka, znawczyni religii wschodu oraz zagrożeń płynących z sekt i różnych ruchów religijnych. Serdecznie pozdrawiam siostrę, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I wcześniej rozmawialiśmy już na antenie telewizji Trwam. Tam była pierwsza część naszych rozmów. Kto miał okazję, to się bardzo cieszymy, że śledził te rozmowy. Zostało dość sporo wyjaśnione, między innymi podstawę wiedzy siostry na temat tego wszystkiego, 13 lat pobytu w Indiach, mało tego, zrobienie studiów tam socjologicznych, czyli poznanie i od strony tej praktyki, czyli spotykanie się z ludźmi i w tych najbiedniejszych sferach Indii, ale też i podstawy te teoretyczne, te filozoficzne i te religijne, jeśli chodzi o hinduizm, ale też i duża wiedza, duże też i oczytanie na ten temat. I to jest właśnie ta podstawa. No, natomiast z drugiej strony zaczęliśmy tak już rozmawiać na temat tych idei, które są u podstaw prześladowania chrześcijan, właśnie idei hinduizmu. Między innymi tutaj rozmawialiśmy o reinkarnacji, też o Maitri. Teraz skończyliśmy nasze rozmowy na Maitri, na tym się skończyło.
Maitreya.
Maitreya, tak.
Maitreya to jest postać wybrana przez teozofów, właściwie antropozofów, bo to Steiner przewidywał nadejście ponownego objawienia istoty najwyższej, boskiej, jako Budda Maitreya, bo buddyści wierzą, że Budda wielokrotnie się wciela i ostatnie wcielenie będzie wcieleniem kosmicznej miłości, pełnej życzliwości, kosmicznej miłości, jako właśnie energia miłości, jaką jest Maitri. I to wcielenie tego, personifikacja tejże energii jest przewidziane. Człowiek, który ma kierować wszystkimi religiami świata. Pan Maitreya, guru Maitreya, czy mistrz Maitreya, no różnie go można nazwać. Idąc po linii właśnie tybetańskiego buddyzmu.
No i właśnie, i te wszystkie idee, wszystkie, to cało w to, co wierzą Hindusi, jest to nam obce. Siostra powiedziała, że przez to, że tam była w Indiach, przez to doświadczenie zobaczyła, jak wielkie bogactwo daje chrześcijaństwo, jak to jest piękne w porównaniu z tym, co się dzieje tam. Bo tam przecież ta reinkarnacja, są te, ta kastowość cała.
Proszę Ojca, dla mnie było przede wszystkim wykrycie, że prawdą jedyną jest to, co głosi nasza wiara, ponieważ to jest religia objawiona przez Boga, a tamte religie są wymyślone przez ludzi. I to jest duża różnica między treścią, jaką tamte religie przekazują i treścią, jaką nasza religia przekazuje. I dlatego ja chciałam tutaj przekazać również, że to, co objawia Jezus Chrystus, jest nieomylną prawdą. Natomiast to, co mówią inni, a sprzeczne jest z tym, co mówił Jezus Chrystus, to znaczy, że jest błędem. To tak jak z teorią Kopernika było. Jedni głosili, że Słońce krąży wokół Ziemi i tak dalej. Ładna koncepcja była, prawda, astronomiczna. Ale prawdą to nie było. A Kopernik udowodnił prawdę. I tak samo Jezus Chrystus udowodnił prawdę na temat Boga, na temat drogi do Boga, na temat ludzkiego życia. I to, co Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że bez Chrystusa nie zrozumiemy człowieka. Bo w świetle wiary w reinkarnację w zasadzie nie ma człowieka, bo dusza jest. Dusza, która raz jest człowiekiem, raz jest zwierzęciem. Więc właściwie dusza jako energia jakaś, która przechodzi z ciała do ciała, więc faktycznie religia katolicka jest bezbłędna, bezbłędnym przekazem objawienia Bożego. I to dla mnie było tą jakąś światłem takim przekonującym, że nie ma wielu religii. W zasadzie jest jedna religia, bo jeżeli religią nazwiemy drogę do Boga, czy jakiś system, który mówi na temat Boga i kontaktu z Nim, no to w zasadzie wszystkie inne systemy, które są nieprawdziwe, to trudno nazwać religią, bo one do Boga nie prowadzą. A to, że ludzie, którzy nie znają chrześcijaństwa i nie są winni temu, że nie znają, no trudno powiedzieć, że oni do Boga w ogóle nie trafią, bo oni są nie są winni temu. Mam tu zawsze wątpliwość, czy katolik, który zna prawdę i który dla pieniędzy, czy dla konkretnej grupy, czy dla sympatii jakiejś zostawia Chrystusa, wzgardza Jego miłością i przechodzi do kultu bożków różnych, no to jest wielka odpowiedzialność przed Bogiem. I dlatego ja tłumaczyłam właśnie ojcu, dlaczego właśnie ja ze służby zdrowia przeniosłam się do pracy katechetycznej, do zgromadzenia, do zakonu, który zajmuje się niesieniem Ewangelii. My uczymy religii, nie prowadzimy leczenia. I to dla mnie jest właśnie ten argument, dla którego my powinniśmy przede wszystkim troszczyć się o szczęście wieczne bardziej niż o szczęście doczesne, bo to jest przemijające, a tamto będzie na wieki.
I też siostra wspomniała, co warto może jeszcze raz przypomnieć, bo mamy świadomość, że też nowi słuchacze nas słuchają, że te księgi Wedy, tak? Teraz często jest to w ogóle pokazywane, no, że one są jednymi z najstarszych świętych ksiąg i że nawet już tam są takie sformułowania, których używał Jezus Chrystus, czyli Pan Jezus musiał to znać i musiał to jakoś, nie wiem, korzystać z hinduizmu. Są takie
teorie,
tak, nazwijmy to w ten sposób, hipotezy może nawet.
Ale to są po prostu propagandówki, to nawet nie jest poważne. Ktoś, kto głosi takie poglądy, to są po prostu przygotowane materiały, żeby okłamać chrześcijan. Dlatego, że nawet Hindusi, tamtejsi ludzie, nikt mi nie przekonywał, że na przykład po prostu nikt nie twierdził, że Jezus korzystał z ich nauki. To dopiero w Europie jest taka propaganda i u nas ta propaganda staje się powszechna. Ale skąd się to bierze, proszę ojca? W Indiach już w XIX wieku, właściwie już pod koniec XIX wieku, przeredagowali Wedy po przeanalizowaniu i Wedy, i Biblii, i Koranu, bo padła idea taka, żeby taką stworzyć uniwersalną religię, która będzie po prostu inspiracją ze wszystkich religii, jakie są na świecie. No więc powstała idea zrównania wszystkich religii. No i właśnie to, co mówiłam, że to tym wspólnym mianownikiem ma być wiara w reinkarnację. Ale oczywiście wiara w reinkarnację jest błędem, jest iluzoryczna. To nie jest prawdą, że po śmierci dusza jeszcze raz będzie miała ciało jakiegoś innego organizmu, czy zwierzęcego, czy ludzkiego. Więc na tej bazie, żeby zjednoczyć wszystkie religie, to jest po prostu próby zakłamania wszystkich religii, czyli próby zgięcia, nagięcia wszystkich religii do jednego mianownika. A tak naprawdę każda z religii ma w zasadzie inny system i inny system wartości i inne pojęcie Boga, człowieka, świata i drogi do zbawienia. Inaczej sobie to wyobraża, więc jeżeli jest kilka religii, każda religia mówi inaczej, no to w końcu trudno powiedzieć, że wszystkie są prawdą, jeżeli są między nimi sprzeczności. To zdania sprzeczne ze sobą nie mogą być jednocześnie prawdziwe. I dla mnie tu jest problem w końcu, co jest prawdą. I bardzo tu przekonywujące jest to, że tylko Chrystus można Chrystusa uważać za źródło prawdy na temat życia duchowego i wieczności. I Chrystus się wykazał, ja to już kiedyś mówiłam, tutaj nawet na antenie, dał dowody swojej mocy boskiej, których takich dowodów nikt inny nie wykazał, więc trudno wierzyć, że tamci mówią prawdę, skoro nie ma podstaw do wiary, że oni mówią prawdę. Bo człowiek może nie tylko, że może kłamać, ale nawet w dobrej wierze ma błędną wyobraźnię i prowadzić do błędu. Nawet nieświadomie. Nie mieć takiego zamiaru, żeby okłamać, ale po prostu nie zna prawdy. I dlatego ja tutaj chciałabym, a propos tego prześladowania w Indiach, że właśnie tu jest po prostu walka między prawdą a kłamstwem. I jeżeli chodzi o ludzi, którzy walczą z chrześcijaństwem i ludzie, którzy przygotowywali w Indiach ekipy czy grupy do rozpowszechniania wschodnich religii w Europie, to byli, nawet i mnie ktoś proponował współpracę, żeby sprowadzać na placówkę misyjną osoby, które mogłyby potem po powrocie z Indii w Polsce zaprezentować inne religie. To były lata 70. jeszcze. Więc ten człowiek, to był urzędnik do spraw wyznań w naszym konsulacie PRL-owskim jeszcze wtedy, ten człowiek nie argumentował mi tak na przykład, bo ja byłam osobą świecką, więc on oczywiście nie wiedział, jak daleko ja jestem zainteresowana wiarą, ale on argumentował, że musimy po prostu dać Polakom wybór różne religii, żeby nie byli skazani na chrześcijaństwo. On nie powiedział, proszę panią, chrześcijaństwo nie uczy prawdy, błędu, bo jednak tu w Indiach jest źródło prawdy. On tak nie tymi argumentami starał się mnie przekonać, tylko przekonać, żeby Polak nie był skazany na chrześcijaństwo. Nie przez to, że chrześcijaństwo jest nieprawdziwe, tylko mówi tak, czemu klechy mają się mieszać nawet w sprawy łóżkowe, bo chodziło o spowiedzi, kwestie czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej. No więc klechy się mu mieszają w sprawie, więc on nie dawał mi argumentu, że religia jest fałszywa, czy tylko, że klechy nie rządzą, więc żeby im wyrwać właśnie to kierownictwo ludźmi. Więc to od razu się tu ukazuje po prostu walka o władzę, walka o kierowanie społeczeństwem, a nie walka o odkrycie prawdy. I teraz to, co ojciec powiedział, że jest takie takie opinie się zdarzają, że Jezus korzystał właśnie. Pod koniec XIX wieku napisano, jakby opracowano nowe Wedy i to się nazywa Neo-Vedanta, nowe Wedy, gdzie ludzie, którzy mieli kontakt z chrześcijaństwem, bo przecież XIX wiek to tam już byli ludzie wykształceni i na Zachodzie wielu z Hindusów, którzy studiowało czy w Oksforcie, czy w Cambridge, czy w Londynie, Paryżu, Kalifornii, oni wracali, mieli pewne świadomość filozoficzną, religijną trochę przemianowaną pod wpływem cywilizacji europejskiej. I oni jak wrócili do kraju, no to oczywiście te drastyczne praktyki, jakie były, czy to sati, palenie wdów, o których kiedyś już tu wspomniałam, czy to ofiary z dzieci na cześć bogini Kali, krwawe ofiary, czy to okaleczanie dzieci z rodzin żebraków, żeby byli lepszymi żebrakami, żeby swoją kastę dalej pełnili. To było rażące już dla ludzi, którzy właśnie w Europie parę lat spędzili i ci ludzie, chcąc to wyrzucić, te praktyki wyrugować, to musieli ludzi miejscowych przekonać, że te praktyki są błędne. A no to, żeby powiedzieć, że błędne, to trzeba powiedzieć, że właśnie nasze Wedy tego nie zawierają, że to gdzieś takie praktyki weszły, no jakieś błędne praktyki ktoś wprowadził, a nasze Wedy miały inne treści i niby, że ten rewizja tych treści wedyjskich, czy sprawdzanie, weryfikowanie i napisanie od nowa treści. I w te treści wpisano wiele poglądów, które wypływały z chrześcijaństwa, które zostały jakby zaadoptowane do tamtej kultury. I one się znalazły w Wedach XIX-wiecznych naszej ery, których tych tekstów nie ma w oryginalnych, starożytnych Wedach. I dlatego, jeżeli ktoś mówi, że właśnie w Wedach są podobne zdania, jakie są również w Ewangelii, to ja się pytam, które Wedy? Tylko, że u nas w Europie w ogóle się nie zna tych jakby dwóch nurtów wedyjskich, tych starożytnych i tych potem XIX-wiecznych. I tutaj w tym nurcie XIX-wiecznym dopiero się rozwija teozofia, antropozofia, które to kierunki korzystają z rewizyjnej jakby reinterpretacji wedyjskiej. I próbują właśnie twierdzić, że jest tu nauka taka sama, jak i tutaj. I w ten sposób się okłamuje ludzi. Tak jak się okłamuje, że w Indiach się jakąś jeszcze jedną Ewangelię wykryło, że okazuje się, że jest Ewangelia piąta. No ja tu pokazuję, że jest piąta Ewangelia, ale piszę rzeczywiście The Fifth Gospel, piąta Ewangelia. Ale proszę bardzo, według kogo? Napisane. Wykłady Rudolfa Steinera, no to dziękuję za takiego ewangelistę. A wiemy, że Rudolf Steiner był na przykład czcicielem Lucyfera. Wyraźnie mówi, że to jest anioł niosący światło, Lucyferę niosący światło i chcąc być oświeconym, to trzeba właśnie poddać się pod działanie tegoż anioła, tejże światłości. I stąd właśnie w buddyzmie mamy ten kult demoniczny, o którym pan Cejrowski wspominał i fotografię nawet pokazywał posągów tybetańskich, buddyjskich, w ogóle tybetańskich, znaczy buddyjskich, że buddyści argumentują, że oni właśnie sobie demoniczne postacie oswoili, tak jak się oswaja, powiedzmy, dzikie zwierzę, tak oni sobie oswoili demony i demony im służą. No więc może sobie Lucyfera podporządkowali, który im służy. Ale jeżeli
według ich mniemania oczywiście.
No, ale dajmy na to, że nawet im służy, to do czasu, póki żyją tu. A potem im dopiero sobie zrewanżuje tą służbę po śmierci. Bo trudno przypuszczać, żeby szatan
był na usługach człowieka.
Był na usługach tak bezinteresownie.
No właśnie.
On będzie służył, żeby człowieka zdobyć na swój łańcuch, na swój smycz. Także to jest bardzo właśnie wielka pułapka, jeżeli się takie argumenty u nas podaje i ludzie naiwni wierzą. I dlatego, jeżeli chodzi o prześladowanie chrześcijan, temat dzisiejszej rozmowy, to w zasadzie to prześladowanie w Indiach nie od razu ukazywało się jako ostry atak fizyczny, atak jakiejś przemocy czy krwawe prześladowanie. One były prowadzone bardzo podstępnie do czasu już XX wieku i dopiero krwawe, ostre przeprawy dopiero były w 2000, właściwie zaczęły się w 6, 2006, potem 7, no i bardzo na wielką skalę 2008 i 9, kiedy rzeczywiście tysiącami wybili ludzi, kościoły burzyli, figury i tak dalej. Ja tu mam...
No bo między innymi gwałty na zakonnicach, palenie katolików żywcem. Takie rzeczy się działy.
Ja mam, proszę ojca, tam jak te krwawe prześladowania były, to w Indiach istnieje Narodowa Komisja do Spraw Sprawiedliwości, Pokoju i Rozwoju. I ta komisja składa się nie tylko z samych hinduistów, bo to była niezależnie, jeszcze przed prześladowaniem ta komisja powstała do wprowadzania sprawiedliwości, pokoju i rozwoju gospodarczego Indii. Jak chodzi o sprawiedliwość, to oni szczególnie chcieli wpoić tą równouprawnienie pomiędzy kastami wyższymi i niższymi. Ludzie śudrowie, ludzie z niższych kast byli dyskryminowani, traktowani jako ludzkie ciała, ale zwierzęca dusza wcielona w te ciała. Po raz pierwszy dusza, która przechodziła kolejność wcieleń zwierząt, po raz pierwszy jak się stawała człowiekiem, to się rodziła jako dziecko śudry. No więc ci śudrowie byli prześladowani. A konstytucja indyjska obaliła dyskryminację kastową, oparta na deklaracji praw człowieka. Ci, co opracowywali konstytucję indyjską, twierdzili, że jesteśmy jednym z wielu krajów świata i nie możemy lekceważyć w ogóle ogólnoświatowego prawa. I dlatego na deklarację praw człowieka wzięli jako podstawę do opracowania konstytucji. Stąd w konstytucji indyjskiej znalazły się paragrafy mówiące o równouprawnieniu wszystkich ludzi, niezależnie od kas. Ale z punktu widzenia wiary równouprawnienie nie ma sensu, bo jeżeli dusza u śudry to jest dopiero na poziomie zwierzęcym, jeszcze nie ma, prawda, świadomości ani siły woli, ani intelektu, dopiero musi się wcielić jeszcze raz jako wajsia, a potem jako kszatra, jako bramin, więc trudno mówić o równouprawnieniu, jak tu jest inny, że powiem, poziom duszy, a tam inny. Natomiast w chrześcijaństwie my wiemy, że każdy człowiek ma duszę na podobieństwo Boga. Człowiek stworzony na podobieństwo Boga. Nieważne, gdzie się urodził, w jakiej warstwie społecznej. Wszyscy ludzie są traktowani jako dzieci jednego Ojca, Boga, Ojca, Stwórcy świata. Więc tutaj właśnie ta komisja czuwała nad tym, żeby nie było dyskryminacji kastowej. I wtedy, jak było silne, krwawe prześladowanie, ta komisja opracowała raport, bo wystąpiła z protestem przeciwko łamaniu praw człowieka. I więc oni tam napisali, że w samym rejonie Orisa, przypominam, że tam pracował ojciec Żelazek, werbista, bardzo znany w Polsce, właśnie w Orisa. I tam w tym Orisa, gdzie jest cały stan Orisa, miał około 40 milionów ludzi. To prawie tak jak populacja polska. I spośród tych właśnie 40 milionów 39% należało do kasty najniższej, uważanych za kastę nieczystych, że mają duszę zwierzęcą i bioprądy nieczyste od tych ludzi promieniują. I właśnie tam, w tym stanie Orisa, ja mówię o jednym narezystanie, gdzie ta komisja podawała, że na przełomie września i października 2008 roku zburzono 4009 domów chrześcijan. Zdemolowano 96 kościołów. Potłuczono mnóstwo figur i krzyży, sprofanowano Eucharystę. Zdemolowano 14 rezydencji księży i zakonnic prowadzących ośrodki szkoleniowe. 38 osób żywcem spalono. Wielu zostało ciężko pobitych, okaleczonych. Teraz proszę zwrócić uwagę. 22 236 osób przebywało w obozach zamkniętych, których nikt nie miał prawa odwiedzić. Oni byli tam trzymani i głodzeni i tak dalej, żeby po prostu wyrzekli się chrześcijaństwa i przyjęli hinduizm. 22 236 osób. Dalej, podane było, że 40 tysięcy osób ukryło się w lasach i nikt nie wie, co się z nimi dzieje. Po prostu zniknęli. 40 tysięcy w jednym stanie Orisa. I dalej oni podają, że ofiar było więcej na pewno, tylko do pewnych rejonów nie mogli dotrzeć z powodu grasujących gangów atakujących nawet ich, którzy z Narodowej Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Rozwoju w Indiach, którzy te rzeczy badali i udawali się do rejonów prześladowanych, to byli nie chrześcijanie, bo gdyby byli chrześcijanie, to by ich zaatakowali, prawda? Więc chrześcijanie, którzy należeli do tych komisji, nimi się nie posługiwano, tylko autentycznie hinduiści, którzy byli tymi, którzy podzielali prawa konstytucji, deklaracji praw człowieka i konstytucji indyjskiej, która zabrania takiej dyskryminacji i prześladowań. No, w każdym razie oni piszą, że nie mogli do pewnych terenów w ogóle dotrzeć z powodu tych grasujących gangów. Ale co jest jeszcze ciekawe, ludzie, którzy zostali atakowani, zabijani, bici, ratunku szukali w policji. A policjanci mówili, że nie mieli polecenia, żeby interweniować. W ogóle cała akcja nie wynikała z państwowego zarządzenia, tylko były organizacje, które powoli się rozwijały, tak jak ja wspomniałam kiedyś, że powstała w Indiach taka organizacja Brahmo Samaj. Potem powstało jeszcze takie towarzystwo Prawdziwej Przyjaźni, się to nazywało. Towarzystwo Prawdziwej Przyjaźni, które ogłosiło, że jak nie zaprzestanie się działalności ewangelizacyjnej, to wymordują w całych Indiach wszystkich duchownych chrześcijańskich.
No rzeczywiście prawdziwa przyjaźń.
Towarzystwo Prawdziwej Przyjaźni, no ładnie się to nazwało. Więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że całe prześladowanie wynikało z konfliktu religijnego. A ponieważ państwo indyjskie deklarowało po prostu światogląd jakby cywilny, że religia zostaje jako sprawa indywidualna, to dlatego nie było polecenia ze strony władz państwowych, ale organizacje takie jak Sangh Parivar, Vishwa Hindu Parishad, Bajrad Dal, i to Towarzystwo Przyjaźni, Prawdziwej Przyjaźni. To byli ludzie, którzy się zorganizowali do walki z chrześcijaństwem. Dlaczego? Że no jeszcze wcześniej tu była ta misja Ramakryszny i tak dalej. Były organizacje, które zakładały z góry no jakby rozpowszechnienie hinduizmu i sprowadzanie chrześcijan do powrotem do wiary hinduistycznej, ale to się działo na razie drogą takich przekupstwa, drogą propagandy, drogą szantażu różnie, ale nie początkowo to nie były krwawe prześladowania, a to właśnie krwawe dopiero w 2000, takie jaskrawe, krwawe. Ja tu cytuję, ile było podane z jednego stanu Orisa, ale podobne prześladowanie były prowadzone również w innych stanach Indii, gdzie, no, skąd nie mam, prawda, raportu, ile tam ludzi zostało zabitych i tak dalej. Ale tak daje tutaj Jairstati jeden stan Orisa. A co mówić o innych stanach? Przecież tam, prawda, Indie mają ponad miliard ludzi. Także to 4 miliony to jest dopiero mała część ludności. Ale może wrócimy do przyczyn wcześniejszych, bo to proszę ojca, żeby było prześladowanie, to najpierw narasta atmosfera taka antychrześcijańska, żeby w ogóle ludzie podjęli walkę zbrojną czy przemoc, to muszą najpierw być indoktrynowani, przygotowani tak, żeby rzeczywiście taką działalność podjęli. I ja bym chciała może wrócić do czasów, kiedy w Indiach rozpoczęło się prześladowanie hinduistów przez muzułmanów. Oni podbili Półwysep Indyjski, wchodzili w Półwysep w VII wieku, ale opanowali Półwysep w XII wieku, oczywiście naszej ery, bo muzułmanie, prawda,
w 622 roku
powstali. Tak, ale chodzi o to, że oni dopiero, jak chodzi o Półwysep Indyjski, właśnie XII wiek, kiedy tam zapanowali i podjęli się wyciąć bałwochwalców. Więc tam były krwawe rzeczywiście ofiary ze strony hinduistów. I teraz, żeby się bronić, jakoś próbowali hinduiści jakiegoś kompromisu, jakoś nagiąć się do poglądów muzułmańskich, swoją religię i powiedzieć, że my też wierzymy w jednego Boga, tylko te różne bożki, jak to muzułmanie mówili, bałwany, prawda, to są tylko symbole cech tego samego Boga. I wtedy właśnie to już był XV wiek, kiedy właśnie od XII do XV wieku Hindusi musieli się jakoś ratować, jakąś stworzyć kompromisową pozycję i oni właśnie powstał w XV wieku taki ród bramiński, filozofujący, Goswaminów. Goswaminowie opracowali dzieło pod tytułem Sri Caitanya Charitamrita. I właśnie na podstawie tego dzieła, jakby konkurencja do Koranu, na podstawie tego dzieła wykazywali, że oni wierzą, że Bóg jest jeden, tylko ma różne imiona. I że te różne bożki to jest, są cechy tego samego Boga i różne imiona tego samego Boga. I spośród wszystkich imion bożków indyjskich wybrali Krysznę. I wtedy Krishna stał się postacią jakby wyeksponowaną spośród wszystkich postaci boskich w Indiach, spośród wszystkich bożków. I tak jak muzułmanie tam pobudowali minarety i z tych minaretów wołali Allah, Allah, to ci właśnie ludzie, którzy podjęli ten jakby kompromisową pozycję z muzułmanami, wołali Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare. Więc do tej idei dopiero w XX wieku wrócił Prabhupada i założył ruch Hare Krishna na zachodzie. Bo w Indiach to później wygasło. Ale ten ruch właśnie Caitani, który Goswaminowie rozpoczęli, on w jakiś sposób przybierał różne formy. W każdym razie postać Kryszny, która wypłynęła wtedy na czoło jakby, na postać centralną, ta postać Kryszny ciągle się tu wcześniej czy później przewija jako właśnie Bóg wcielony, Bóg człowiek, Wisznu jako właśnie Bóg życia, płodności, urodzajów i tenże Wisznu wciela się, przejawia się w różnych organizmach i między innymi w organizmach ludzkich, Rama, Krishna. I tutaj może ważny jest następny właśnie taki punkt, który tam w hinduizmie był jakimś dużym przełomem, to po myśli Goswaminów poszedł guru Dadu. Więc Dadu żyje na przełomie XVI i XVII wieku. Konkretnie 1544 urodzony, a 1603 rok umiera. Więc właśnie założył on w Bengalu organizację Para Brahma Sampradaya. I do tej organizacji dzisiaj nawiązują ludzie, którzy w Polsce przechodzą na kult Kryszny. Do właśnie i, więc ta organizacja Para Brahma Sampradaya była przez guru Dadu powołana do tego, żeby z różnych religii, nie tylko Wedy indyjskie księgi, ale i Koran i Biblię wziąć pod uwagę i przeinterpretować te księgi, żeby móc treść wszystkich ksiąg sprowadzić do jednej koncepcji, do jednej religii, stworzyć jedną religię. I tutaj w tę pracę Para Brahmy Sampradayi później włączali się również, jak Europejczycy wkraczali, najpierw jakieś, prawda, handlowe praktyki, handlowe cele, ale potem coraz bardziej zapanowywali w tym kraju i tę myśl, ta myśl się coraz dalej rozwijała, żeby wyznawców wszystkich religii jakoś pogodzić, żeby nie było konfliktów. Więc nawet założycieli różnych religii i tych różnych w Indiach guru wędrujących jako boskie wcielenia po prostu powiedzieli, że to jest jakby manifestacja tego samego Boga, że ten sam Bóg przyjmuje różne ciała w różnych okresach historii świata, no i uczy, prawda, miłości. I to słowo miłość wypłynęło znów na plan pierwszy, bo to chrześcijanie właściwie wynosili, miłość bliźniego, miłość Boga, miłość bliźniego, i to ta idea stworzenia jednej religii została później przechwycona przez Europejczyków, konkretnie mówię na temat pani Heleny Bławackiej, później Anna Besant, to jest angielska pani, i Rudolf Steiner. Więc Helena Bławacka, oni podają, że to jest Russian Lady, tak podawali, że ona jest Rosjanką. Helena Bławacka interesowała się okultyzmem. Ona przybyła do Indii zainteresowana tymi praktykami szamanów, którzy w Indiach byli, uchodzili za czarowników. I właśnie Bławacka, korzystając z opracowań tamtejszych, właśnie weszła w nurt idei stworzenia jednej religii z wielu religii. Chciałabym tutaj wyeksponować szczególnie po tej idei Parabrahmy Sampradaya, który guru Dadu właśnie na przełomie XVI-XVII wiek wprowadza, kiedy Europejczycy zapanowali w Indiach, bo oni oczywiście stopniowo wchodzili od XVI wieku począwszy, ale w XVIII wieku była 7-letnia wojna w Indiach, ale to była wojna Europejczyków na gruncie indyjskim. Bili się o teren, które państwo zajmie, który teren Półwyspu Indyjskiego. Więc po 7-letniej wojnie, która była od roku 1756 do 1763, Anglia zajęła 2/3 półwyspu, a tą 1/3 w połowę zajęła Portugalia, a drugą połowę Francja. Więc Portugalia zajęła stronę zachodniego wybrzeża, a Francja południe i część wybrzeża wschodniego z Madrasem włącznie. I właśnie, jeżeli chodzi o kolonistów, Portugalia była zainteresowana szerzeniem chrześcijaństwa. Hindusi mają do nich pretensje o to, że oni burzyli świątynie ich pogańskie z takiej gorliwości misyjnej, żeby chrystianizować. I rzeczywiście w tym rejonie, gdzie Portugalia miała kolonię, tam jest duży procent chrześcijan. Między innymi Portugalia miała również ten teren, gdzie zanim kolonizacja była, tam w Kerala apostołował święty Tomasz, apostoł. Więc tam właśnie to chrześcijaństwo miało apostolskie korzenie. I tutaj Portugalia może miała tutaj też łatwiej chrystianizować ten teren. Tak również Francja trochę w tym to chrześcijaństwo i szerzyła. Misyjne szkoły, misjonarze francuscy zakładali szkoły, uczelnie. Natomiast jeżeli chodzi o Anglików, w kolonii angielskiej Anglicy nie tyle interesowali się sprawą wiary, ile interesowali się eksploatacją ekonomiczną. I Anglicy, żeby lepiej opanować społeczeństwo, wrócili do konfliktu między muzułmanami i hinduistami. One już wygasły. Te czasy krwawych prześladowań, które muzułmanie prowadzili, te czasy, kiedy Goswaminowie, prawda, próbowali jakiegoś kompromisu, także to wygasło. Między hinduistami i między muzułmanami nie było konfliktu. I właśnie Anglicy ten konflikt jakby wskrzesili, podjudzali te wygasłe napięcia, no i łatwiej im było. No, zasada dzieli i rządź, prawda? I właśnie to spowodowało u hinduistów i u muzułmanów, oczywiście indyjskich muzułmanów, spowodowało niechęć do Europejczyków i automatycznie niechęć do chrześcijaństwa. Bo Anglicy, jakby nie było, uchodzili za chrześcijan. No bo anglikański kościół nie wypiera się chrześcijańskiej wiary. I, i, I tutaj się dopiero jakby obudziły uczucia patriotyczne tych ludzi. Mobilizacja jakaś. I kiedy właśnie w czasie kolonizacyjnym dużo Hindusów kształciło się w Europie. To był szczególnie druga połowa XIX wieku i XX wiek. Więc ci ludzie, którzy się kształcili w Europie, Oxford, Cambridge, Londyn, Paryż, Kalifornia, prawda, ci ludzie wracali do swojego kraju, mieli już trochę jakby zmienioną świadomość, wartościowanie życia ludzkiego było trochę inne. Chociaż nie przyjęli chrześcijaństwa, ale pewne wartości chrześcijańskie. No choćby weźmy przykład Gandhiego, że on jednak zafascynował się nauką Jezusa Chrystusa, choć nie uznał go za Boga. Tak samo Gandhi, on nie uznawał monoteizmu chrześcijańskiego, że Bóg jest osobowy, że Bóg jest, już nie mówię o trójosobowości, ale w ogóle, że Bóg jest osobowością. On nie uznawał, że Bóg dał przykazania. Uważał, że to Mojżesz dał przykazania. I co jest charakterystyczne u Gandhiego? Gandhi pod wpływem właśnie oświecenia, humanizmu, racjonalizmu, te wszystkie właśnie idee, które w Europie jakoś laicyzowały chrześcijaństwo, to działało również na tych Hindusów w Europie studiujących. W każdym razie ciekawe, że Gandhi, kiedy stał się liderem partii już walczące o niepodległość, Gandhi powiedział takie zdanie, że największym grzechem jest nazywać człowieka grzesznikiem. Nie uznawał w ogóle grzechu, nie uznawał grzechu pierworodnego. Uważał, że to jest jakieś poniżanie godności człowieka. On tak jakby wbrew temu, co system kastowy mówi, bo jeżeli weźmiemy siódrów, to jest poniżanie godności człowieka, jeżeli się powie, że to jest ludzki kształt zwierzęcej duszy. Ale on w to przestał wierzyć. Gandhi powiedział, że reinkarnacja to jest straszny koszmar. I w zasadzie Gandhi, według mojej orientacji, on był agnostykiem. Ale właśnie przejęty był humanizmem i przejęty był ideą doprowadzenia kraju do wolności, do wyzwolenia spod kolonizacji. Więc te idee, zwłaszcza jeżeli chodzi o hasła rewolucyjne, one coraz to głębiej zapadały w świadomość powszechną tamtejszej, no powiedzmy, elity, bo tam ludzie z tych najniższych kas, siódrowie, to oni się w ogóle nie orientowali, co się dzieje. To byli ludzie tak izolowani, tak trzymani w ciemnocie, że w ogóle nie mieli prawa z punktu widzenia wiary, nie mieli prawa się interesować czy rzemiosłem, czy handlem, czy w ogóle oświatą jakąkolwiek. Bo on miał czyścić brudy i pod tym warunkiem miał szansę wcielić się dopiero w wyższą kastę i dopiero tam, w wyższej kaście, realizować inne, prawda, ambicje niż sprzątanie brudów. Także ja nie mówię, że te idee ogarniały najniższe kasty, ale mówię o ludziach, którzy kształcili się nawet i ci średni, średnie warstwy, średnie kasty. One, właśnie ta świadomość nacjonalistyczna się rodzi, bo oni mieli bardzo ostrą świadomość kastową, a nie narodową. I tutaj właśnie w tym konflikcie politycznym budzi się świadomość narodowa. I tą świadomość narodową właśnie Gandhi mocno rozwija po powrocie z Londynu, bo on studiował prawo w Londynie. Więc jeszcze co tam bardzo dużo zaważyło? Mianowicie do Indii po rewolucji francuskiej przyjeżdżali ci, którzy walczyli z chrześcijaństwem, no przecież rewolucja francuska to było wyrzynanie w ogóle duchowieństwa i tak dalej. Więc ci ludzie po prostu szukali alternatywy w stosunku do chrześcijaństwa. I oni w Indiach znaleźli grunt szukać jakichś innych form duchowości człowieka. I tam powstały, właśnie w kolonii francuskiej powstała taka grupa, powstał ośrodek Auroville, tam będę chciała to jeszcze bliżej podać, określić. W każdym razie ci wolnomyśliciele francuscy na terenie, na gruncie indyjskim również włączali się w tę walkę nacjonalistyczną, ale i w tę ideę stworzenia jednej religii z wielu religii. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na taki moment dotyczący wspomnianej przeze mnie Parabrahma Sampradaya z właśnie początku XVII wieku. Do tej idei wrócił na przełomie XVIII i XIX wieku Raja Ram Mohan Roy. Właśnie stało się tak, że tenże wysokiej oczywiście rangi, czy wysokiej kasty człowiek, Raja, w ogóle jeżeli chodzi o Maharadżów, to jest, no jeszcze najwyższa jest bramińska, ale on, wydaje mi się, że on właśnie miał też bramińskie pochodzenie. W każdym razie tenże Ram Mohan Roy, on był urzędnikiem angielskim za czasów angielskiego panowania. I Ram Mohan Roy, stało się tak, że jego siostra wcześniej owdowiała. No i kiedy był pogrzeb szwagra Ram Mohan Roya, ciało oczywiście trzeba było spalić, bo wiara jest taka, że jak ciało się nie spali, to dusza jeszcze z tym ciałem ma więzy, tak jak pępowina wiąże dziecko z matką. Zanim się odetnie pępowiny, to dziecko ma łączność z matką. Więc oni wierzą, że właśnie dusza, która wyjdzie z ciała, jeszcze z tym ciałem ma więzy, które jak się spali ciało, dopiero ta dusza przyjmie następne ciało albo przejdzie w stan kosmiczny. Jeżeli to jest bramin, to przejdzie w stan kosmiczny. Ale jest tam wiara taka, że dusza mężczyzny, który ma żonę, ta dusza jest związana z jego ciałem. On umarł, prawda? Ciało się pali, a żyje jego żona. Dusza jest związana męża również z żoną. I teraz trzeba spalić żonę razem z ciałem zmarłego męża, żeby dusza była wolna. Więc oczywiście ta siostra Ram Mohan Roya dostała jakieś środki odurzające, ale ona miała wejść w ogień i spalona być razem ze zwłokami swojego męża. I ona podobno z tego ognia wołała rozpaczliwie: Mohan, Mohan, Mohan. I ten człowiek, no wiadomo, że nie rzucił się, żeby ją z tego ognia jednak ratować, bo on był też w wielkim wtedy szoku, jak ta kobieta wołała. W każdym razie, jak wrócił z tego pogrzebu, to podobno powiedział, że wszystko zrobi, żeby tę praktykę zlikwidować. Ale praktyka wynikała z wiary. Więc to, żeby zlikwidować praktykę, uważał, że prawem państwowym. Więc Anglicy oczywiście mogli się zgodzić, żeby taki paragraf jakiegoś kodeksu karnego wydać, że nie wolno zmuszać wdowy do pójścia w ogień. Ale jeżeli wiara to nakazuje, to żaden paragraf nie powstrzyma ludzi przed wykonaniem tego, co nakazuje wiara. I dlatego Raja Ram Mohan Roy opracował model uniwersalnej religii, korzystając z opracowań Guru Dadu, tego organizacji Parabrahmy Sampradaya, którzy dążyli do tego, żeby jakoś stworzyć jedną religię, to Raja Ram Mohan Roy tę ideę rozwinął. Proszę zwrócić uwagę, że pomiędzy Parabrahma, okresem, kiedy działała Parabrahma Sampradaya, początek XVII wieku, Ram Mohan Roy, XVIII na XIX wiek. Więc ta myśl się przewija, żeby jakoś właśnie zreformować religię. I on taką propozycję daje, żeby zlikwidować sati, czyli palenie wdów. Sati, to była praktyka sati. Drugie, składania krwawych ofiar z dzieci przed posążkami bogini Kali. Krwawe ofiary z dzieci. Dalej, zlikwidować okaleczanie dzieci z kasty żebraków. Okaleczało się po to, żeby on był prawdziwym żebrakiem. Żeby służył do jakby wywoływania wzruszenia, litości. To wzruszenie miało uszlachetniać duszę tych, którzy na żebraka patrząc wzruszali się jego kalectwem. Więc właśnie w tym celu okaleczano dzieci z rodzin żebraków. W każdym razie Ram Mohan Roy postanowił te trzy praktyki wyrugować i założył wspólnotę Brahma Samaj, wspólnota Brahmy. A Brahman jako byt, zanim świat powstał, istniał Brahma, więc jakiś...
Takie źródło, tak?
Źródło tego, co istnieje, ale to jest... Wiele jest definicji, jak to źródło wyglądało, czym ono było. W każdym razie Ram Mohan Roy założył organizację Brahma Samaj, wspólnota Brahmy i opracował już tak od strony naukowej, od strony pracy badawczej nad religiami islam, znaczy muzułmanie, chrześcijaństwo i hinduizm. Z tych trzech religii stworzyć jedną, bo te trzy religie tam się nałożyły, prawda? I muzułmanie, potem okres, kiedy chrześcijanie dominują i pierwotny hinduizm. Więc żeby przestudiować te właśnie trzy źródła religii i stworzyć jedną. I tak zadecydował, że na podstawie wed Bóg jako absolut, nie nazywajmy Brahma, nie nazywajmy Allah, nie nazywajmy Krishna, nie nazywajmy, po prostu absolut, źródło wszystkiego, co istnieje, nieokreślone. Każdy se może wyobrażać, jak chciał, ale tego nikt nie dojdzie, nie sprawdzi i właśnie tu, jak chodzi o metafizykę, oprzeć na tym, co właśnie hinduizm mówi, bo tam są różne wersje, kim lub czym jest ten Brahman. Natomiast jeżeli chodzi o etykę, to wybrać chrześcijańską etykę. No, miłość bliźniego i służba bliźniemu, charytatywna działalność. To mu się podobało. Natomiast jak chodzi o praktykę, w sensie kult, czy modlitwy, czy rytuały, jak chodzi o praktykę, to wybrać właśnie te praktyki okultystyczne. No, te właśnie jogi, te ćwiczenia. No i Według religii muzułmańskiej zlikwidować obrazy, figury, wiarę w to, że jakiś człowiek jest boski, a więc wszelkie postacie i wyobrażenia boskości zlikwidowali. Zgodnie z tym, co uczyli muzułmanie i judaiści, bo na Półwyspie Indyjskim również było dużo Izraelitów. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie napięcia w Europie, jakie były jeszcze, a później już po wojnie, znaczy tuż przed wojną, kiedy napięcie w Europie, dużo Izraelitów właśnie wyjechało z Europy do Indii. Ale wracam do tego właśnie koncepcji jednej religii. Studiując księgi religijne, żaden autorytet, ani papież, ani jakiś guru, ani jakikolwiek lama czy ktoś, po prostu rozum. Mój rozum mi mówi, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. W Wedach, Biblii, w Koranie. No ale proszę ojca, ten rozum jest różny u różnych ludzi. I teraz na podstawie tego pomysłu, żeby jedna była religia, ale tu się włączyła właśnie pani Helena Blavatska. Ona była w Indiach i interesowała się szamanami, okultyzmem. Ale idea Ram Mohan Roya, która się rozwijała już w XIX wieku, właśnie Helena Blavatska ją podjęła, żeby właśnie chrześcijaństwo i hinduizm i islam, te religie różne połączone w jedno, rozpowszechnić w Europie. i na zachodzie. Więc ona wyjechała z Indii do Stanów Zjednoczonych w 1875 roku z panem Henrykiem Steele. Założyła w Nowym Jorku Towarzystwo Teozoficzne. Potem stamtąd Towarzystwo Teozoficzne, filie towarzystwa powstawały w Niemczech, w Anglii. W każdym razie to nie była Bławacka, która taką myśl miała zjednoczenia. To był właśnie Guru Dadu i szczególnie Ram Mohan Roy, Brahmo Samaj. I na podstawie Brahmo Samaj, tego co Ram Mohan Roy opracował, ale to była właściwie idea pokojowa, ale powstała później w 1875 roku, tak jak Blavatska w Ameryce zakładała teozofię w 1875 roku, takie samo towarzystwo w 1875 roku w Indiach założył Dayananda Sarasvati. I on to nazwał Arya Samaj. I Arya Samaj była zmilitaryzowaną religią. Brahmo Samaj Ram Mohan Roya nie rzuca hasła agresji. Natomiast Dayananda Sarasvati uważa, że jak tamci agresją muzułmanie nas, prawda, dominowali, chrześcijanie, prawda, tutaj polityczną dominacją, to trzeba właśnie z tym się zmagać i to wypierać z Indii. I to była Arya Samaj w celu wypierania religii okupantów z Indii. Tak to było powiedziane. Wypierać religię okupantów z Indii. I ta Arya Samaj miała bardzo negatywny stosunek do Kościoła katolickiego, ponieważ spośród wszystkich odłamów religii chrześcijańskiej Dayananda Sarasvati uważał, że najwcześniej trzeba i najtrudniej będzie się właśnie uporać z Kościołem katolickim, ponieważ jest zorganizowany w niezależności od jakiejkolwiek władzy państwowej. Inne odłamy chrześcijaństwa, czy to anglikański kościół, on był uzależniony od władzy państwowej, czy to prawosławie od cara, prawda, byli uzależnieni, czy, prawda, protestanci, oni nie mają niezależnej od władzy państwowej, niezależnej władzy kościelnej. Natomiast papież nie zależy od żadnej władzy państwowej. I dlatego uważali, że właśnie papież, który ma prawo ingerowania we wszystkich krajach w sprawę ustawodawstwa, jeżeli w jakimś kraju narusza się dekalog, no to papież będzie apelował, że to prawo Boże łamane, prawo Boże, a nie prawo, deklaracja praw człowieka, tylko prawo Boże. I dlatego uważał, że Kościół katolicki trzeba szczególnie jakoś zdominować. I właśnie Arya Samaj wprowadzili praktykę, która się nazywa praktyką Shuddhi, czyli chrześcijanie głosili, że chrzest zostawia na duszy znamie dziecka Bożego, niezatarte znamie. Więc żeby to znamie wymazać, znaczy Shuddhi, oczyścić się z tego znamienia. Shuddhi znaczy czyścić. To wprowadzili taką praktykę, że kto się wyprze wiary chrześcijańskiej, a przyjmie z powrotem wiarę, ja mówię z powrotem, że jego przodkowie byli kiedyś hinduistami, no to będą czy to nagrody dawali, czy to prace, zatrudnienia, czy coś, warunek, jeżeli się podda Shuddhi. No i teraz ta ceremonia Shuddhi wyglądała tak, że taki chrześcijanin, niezależnie czy to był katolik, czy protestant, czy prawosławny, zgłaszał się, no, że on, prawda, no, chce wrócić do wiary przodków, bo jego rodzice przyjęli chrześcijaństwo, bo chcieli po prostu finansowej pomocy od misjonarzy, no więc dlatego chcieli być bliżej, chcieli się włączyć właśnie w chrześcijańską wspólnotę, żeby mieć pomoc. I w związku z tym właśnie on chce wrócić, bo chce prawdziwej swojej wiary. No i Tak. Ceremonia chrztu była, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. On miał powiedzieć, nie wierzę. Jezusa Chrystusa nie wierzę. Ducha, nie wierzę. Wszędzie, gdzie było w chrzcie powiedziane wierzę, nie wierzę. Dalej jest powiedziane, czy wyrzekasz się szatana? Nie wyrzekam się. Więc oczyścił się ze znamienia chrztu, stawał się hinduistą z powrotem. To było właśnie to dzieło Arya Samaj. Więc tu już była taka metoda rzeczywiście walki z chrześcijaństwem. I dalej, jeżeli chodzi o ten nurt, dalej on się rozwija kiedy? Kiedy powstaje dążenie do niepodległości w kraju, w Indiach coraz bardziej, świadomość narodowa. Założyciele Brahmo Samaji, a Arya Samaji odrzucili wiarę w boskość Jezusa czy innych guru, ale wtedy brakowało autorytetu boskiego. No i teraz rozsypuje się ta religia uniwersalna, bo jaka to religia, jak nie ma autorytetu Boga? Wobec tego szukali autorytetu. No i próbowali wmówić, że Ramakryszna, tam był w Indiach taki myśliciel, nawet nie to, że on był wysoko wykształcony, ale on był takim mistykiem i bardzo taki był pogodny, miły, zarówno do swoich wyznawców, jak i innych. I jego wybrano, że ten jest osobą boską. I on jest właśnie Ramakryszna. No ale inni uważali nie, no bo poziom jego był jednak nie na poziomie osoby boskiej, w sensie intelektualnym. Owszem, był w sensie przyjaznym, był takim właśnie uniwersalnym, ale nie w sensie intelektualnym. Więc wyeksponowano Maharishiego. I właśnie pod wpływem Maharishiego była taka Polka, która wyjechała do Indii, ona była teozofką, wyjechała do Indii przed wojną na zjazd teozofów i ona pod wpływem Maharishiego, ona jakoś tak uległa wrażeniu, że to jest właśnie ten, na którego no Jezus zapowiedział, że powróci, prawda, paruzja Chrystusa. I ona jakoś tego Maharishiego uznała za ponowny przejaw osoby boskiej. I przyjęła hinduizm. Pani Wanda Dynowska przyjęła imię Uma Devi. Uma, bogini Uma. Devi znaczy bogini. Uma to jest drugie imię bogini Kali. Uma, bogini Uma. W każdym razie więc żeby stworzyć taki autorytet boski, napisali tak zwaną piątą Ewangelię, nazywali się Ewangelia Ramakryszny. I właśnie ta piąta Ewangelia Ramakryszny, oni mówili piąta, ponieważ chrześcijanie głosili cztery Ewangelie, więc oni mówili piąta Ewangelia. Bo jest Ewangelia świętego Marka, Mateusza, prawda, Łukasza, a jest Ewangelia teraz Ramakryszny. I to nazwali piąta Ewangelia.
Czyli już następna piąta, bo to jeszcze było Steiner.
Jeszcze będzie, wiesz, tak, jak mówię, Steiner poszedł po tej linii, to już też założył Ewangelię. Więc w każdym razie chcieli po prostu zrównoważyć autorytet chrześcijański i stworzyć właśnie, że to jest religia boskiego pochodzenia. Ta religia, którą Ram Mohan Roy opracował. No i dalej co poszło? Właśnie to, co ojciec wspomniał, Rudolf Steiner, tak jak Blavatska, tak i Rudolf Steiner poszli po linii tego zakładania teozofii, Towarzystwa Teozoficznego w świecie. I oczywiście to szło w parze również z ekspansją masonerii. Rzeczywiście organizacje masońskie, które one nie są właściwie ateistami, więc masoni jako masoni oni nie są tak jak komuniści całkowicie ateiści, tylko właśnie są albo teozofami, albo antropozofami, albo okultystami, ale nie są takim całkowitymi takim ateistami materialistycznymi. Oni są ateistami, na przykład najwięcej z nich jest buddyjskiej orientacji, tak jak Budda, prawda, uczył im. No i tu Steiner poszedł po tej linii. buddyjskiej. I twierdził Steiner, że właśnie buddyzm udoskonali chrześcijaństwo. Steiner twierdził, że trzeba się poddać pod działanie anioła światłości, Lucyfera, niosący światło. Uważał, że oświecenie pochodzi właśnie od niego, że Budda oświecenie właśnie stąd miał, bo skądś to źródło musiało być oświecenia. Jakkolwiek Budda nie powoływał się na jakieś duchowe źródło oświecenia. Pierwotni buddyści absolutnie nie kojarzyli nauki Buddy z pochodzeniem z jakiegoś świata duchowego. Po prostu uznali w nim intelektualny geniusz i tę naukę propagowali, szerzyli, rozpowszechniali. A później w zetknięciu z innymi właśnie autorytetami religijnymi podnieśli Buddę do rangi boskości, ale to dopiero pierwszy wiek przed Chrystusem, czyli całe prawie pięć, no niecałe pięć wieków, kiedy cztery wieki, kiedy Budda nie był traktowany jako osoba boska, tylko jako geniusz, jako nauczyciel, tak jak tam w Indiach był zwyczaj, prawda, że chodzą sannyasini jako nauczyciele, uczą jakieś oświaty, jak, prawda, zjednoczyć się z tą kosmiczną energią, która się nie rozszczepiła. Jedna czwarta się rozszczepiła energii kosmicznej, a trzy czwarte nie rozszczepiona, więc ta część rozszczepiona stała się materialna i my jesteśmy również z tej części Brahmana, z tej rozszczepionej części, a ta nierozszczepiona zawiera podobne energie, ale nieoddzielone, niewykrystalizowane, niezmaterializowane. Więc te różne poglądy filozoficzne inspirowały również właśnie antykościelne nastawienie w Europie. Ludzie, którzy walczyli z chrześcijaństwem, mieli tutaj jakby źródło czy materiał do szukania jakichś zastępczych form duchowości. No więc właśnie wyeksponowali to Buddę,
Ja proponuję, żebyśmy zaraz też do tego wrócili, ale też mamy 22.50. Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest siostra Michaela Pawlik, dominikanka, znawczyni religii wschodu oraz zagrożeń płynących z sekt i różnych ruchów religijnych. Rozmawiamy na temat podstaw prześladowania chrześcijan w Indiach. Widzimy, że jest to bogate i złożone ten problem i problem jest właśnie w hinduizmie też, w pojmowaniu hinduizmu. Zapraszamy również Państwa do naszych rozmów. Być może jakieś pytanie się zrodziło. Przypomnę numery telefonów. 56 655 23 55 z Polski Północnej. 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Zagranica 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Nie mamy już miejsca stałego wśród wszystkich zakątków tej ziemi. Szukamy wciąż miejsca swojego, wciąż do nowego dążymy. Ale przyjdzie taki dzień, gdy zapuka do ciebie ktoś. Wówczas powie ci: odnalazłeś swój dom, dom spotkania miłości. Będzie to piękne spotkanie, spotkanie, którego nie zna nikt. Będzie to przebywanie na zawsze i po wieczne dni. Przed Tobą, a ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej dla Ciebie godzinie. Będzie przed Tobą, a ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej, jedynej godzinie.
Bardzo proszę, halo, jesteśmy już na antenie.
No, Heniek z Lubuskiego, witam serdecznie. Szczęść Boże,
Szczęść
niech
Boże.
Będzie pokolony Jezus Chrystus i zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I mam takie pytanie, co ja mam zrobić? Moja córa, z Irańczykiem się zadała, no jak to tak można powiedzieć delikatnie, nie? I powiedziałem mi w ten sposób, że Bóg jest jeden.
Jest to prawda, że Bóg jest jeden i co dalej?
No to ja wiem o tym, że Bóg jest jeden.
No i co?
Tylko, że ona twierdzi, że czy ona będzie w tamtego Boga wierzyć, czy tego. Ja mówię, Bóg jest jeden, tak, oczywiście.
To w jakiego jak to... tamtego, jak jest Bóg jeden?
No, jak jej to wytłumaczyć?
No ale w jakiego, jaki Bóg według niej jest?
No właśnie, ona sama nie potrafi tego określić. A ja wiem, że nasz Bóg jest jeden i... To,
jeden, Bóg jest i wszystkich ten sam Bóg stworzył, tylko widzi Pan, ona musi wiedzieć, że Bóg jest jeden, tylko wiedza o Bogu jest, jedna jest prawdziwa, a druga jest fałszywa. I ktoś mówi, że Bóg jest... No, proszę pana, były czasy, kiedy mówili, że Bóg jest Stalin. Stalin jest Bogiem i ja jako dziecko byłam chora na gruźlicę. Uczyli nas modlitwy do Stalina w sanatorium. Za życia Stalina jeszcze, prawda? No więc Bóg jest jeden, to nazywajmy go Stalin, bo Bóg jest jeden. To nie jest błędem, że powiedzieć, że Bóg jest jeden, tylko błędem jest powiedzieć, że Kryszna jest Bogiem, Budda jest Bogiem, prawda, Mahavira, czy Maitreya, czy Prabhupada. To jest błędem. Bóg jest jeden, ale tamci nie są bogami.
Ja to rozumiem, nie?
No
tylko
więc ona to musi też zrozumieć.
Jak mojej córce to wytłumaczyć?
Wie pan, ona mówi, że Bóg jest jeden, pan się z tym zgadza, prawda? Teraz powiem, no dobrze.
Ja się nie zgadzam, nie, przepraszam.
Ale że Bóg jest jeden, pan się nie zgadza.
A że Bóg jest jeden, to ja wiem o tym.
No, dobra. I teraz, jeżeli jest jeden, to musi być jakaś na ten temat wiedza. No teraz, jeżeli ona nie zgadza się z wiedzą, jaką przekazuje Kościół katolicki, tylko wybiera inną religię, czyli no musi się zastanowić, gdzie jest prawda na temat tego jedynego Boga. Bo jest prawdą, Bóg jest jeden. Ale jeżeli na temat tego Boga, ten, kto jest on, Irlandczyk, tak?
Z Iranu.
A, Iranu. I on właśnie, to będzie muzułmanin pewno.
Prawdopodobnie.
No, to jeżeli ona wie, że Bóg jest jeden, tamten jej mówi, że Bóg jest jeden, ale teraz...
Ale ona tak twierdzi, no właśnie to mnie boli.
Bóg jest jeden, prawda, tylko muzułmanie nie znają w pełni tegoż Boga, jedynego, który faktycznie jest. I nie znają prawdziwej drogi, w jaki sposób do tego Boga można dojść i na wieki być szczęśliwym. Muzułmanie mają błędną informację na temat drogi do zbawienia. Oni mają błędną informację.
I jeszcze jedno pytanko na koniec, nie? Żeby nie zajmować czasu na antenie. Czy jakaś literatura na ten temat jest?
No, jeżeli chodzi o literaturę, to ja w tej chwili nie mam tutaj... No,
chciałbym to córce pokazać, kurde, żeby ona w końcu zrozumiała, nie?
Proszę pana, to by trzeba było szukać kontekstu muzułmańskiego, bo ja w tej chwili jestem przygotowana i ja w Indiach byłam...
To był hinduizm.
Tak, różne odłamy hinduizmu. Natomiast,
ale mi chodzi o kontekst katolicki.
Ale panu chodzi o... Ja wiem, panu chodzi o literaturę dostępną w Polsce.
Tak, tak.
No to ja, jeżeli chodzi o literaturę dotyczącą różnicy między chrześcijaństwem a islamem, nie znam w Polsce takiej literatury. Ja bym może panu radziła, a z jakiego miasta pan dzwoni?
No to jest, proszę pani, nie wiem, z kim rozmawiam, siostra?
Ale skąd?
Siostra Michaela Pawlik.
Dobra, skąd pan dzwoni?
No, witam serdecznie jeszcze. Tego, na pograniczu lubuskie, wielkopolskie. Byłeś zielonogórskie.
To może tak, proszę pana, tak żeby już czasu nie zabierać, ja bym proponował, żeby wejść gdzieś na internet albo znaleźć jakieś wydawnictwo chrześcijańskie, katolickie i tam na pewno znajdzie pan na pewno jakąś pozycję. I dlatego albo pójść do księgarni katolickiej, tam poprosić panią, niech pani tutaj mi pomoże w tym wszystkim, jeśli chodzi o książkę, bo może teraz nie będziemy rozmawiać na temat islamu, bo rozmawiamy na temat hinduizmu.
Tutaj serdecznie, książkę, tak.
Serdecznie pana pozdrawiamy. Pan odnajdzie sobie w tym katolickiej księgarni, gdzieś pójdzie, jest wiele katolickich takich księgarni przy katedrach, także na pewno uda się znaleźć. No ale przecież wiadomo, że tutaj Bóg jest jeden, ale tutaj jest drogą naszą jest Chrystus. Nawet dzisiaj papież Benedykt XVI wspominał podczas Anioła Pańskiego. Jezus Chrystus jest drogą i nadzieją i to jest
tak, ale panu
dziś
chodzi o to...
i jutro, aby wejść do życia wiecznego.
Pan to wie, tylko dla córki chce jakąś literaturę. I teraz, wie pan, gdybym ja wcześniej, to ja bym szukała, bo ja mam panią, która studiowała właśnie Koran i ona by wskazała, ale ja w tej chwili nie mam tutaj do niej namiaru. Gdyby pan, proszę pana, czy pan może podać swój numer telefonu, ja po zejściu z anteny, po powrocie, ja wyszukam źródła, konkretny tytuł książki, której pan powinien szukać.
No, wtedy
jaki numer
będzie
telefonu? Proszę ojca, czy ojciec może zapisać?
Za chwilę już odbierzemy następny telefon, bo już jest ktoś następny na linii, dlatego bardzo prosimy na antenę. Halo?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja telefonuję z Polski Północnej. Jeździ po Polsce...
Jak ma pani na imię?
Maria. Jeździ po Polsce z Indii taki ojciec, który głosi błędną naukę, bo on twierdzi oficjalnie na rekolekcjach otwartych, na przykład u nas był przed Wielkanocą.
Jak się nazywa ten z Indii?
Joe Maniparambil. On twierdzi, że Jezus Chrystus nie był posłuszny swojemu ojcu, nie chciał wrócić do ojca, powiedział wprost, nie wrócę, bo się zakochał w ziemi, ale ojciec powiedział, nie, musisz do mnie wrócić. Więc Pan Jezus, ja cytuję, że był bardzo pomysłowy, to wymyślił Eucharystię. I w ten sposób wypełnił wolę ojca, ale też wypełnił swoją, bo został na ziemi. Przecież to jest niezgodne z nauką,
bzdura,
Ewangelią.
Oczywiście.
Proszę?
To jest bzdura, oczywiście.
No właśnie, ale w naszym kościele głosił oficjalnie, bo oni też głoszą takie zamknięte rekolekcje, ale to
jest kapłan katolicki?
Proszę?
Ale on jest jako kapłan w naszym kościele? Występuje jako ksiądz?
Występuje, tak, z koloratką i w kościołach katolickich, tak.
No to proszę pan, to trzeba zgłosić tam, gdzie go, z jakiej racji...
Ja starałam się dotelefonować do biskupa, no niestety mi się nie udało. Napisałam nawet notatki, cytaty z Pisma Świętego, nawet nowennie do Miłosierdzia Bożego. Jest takie sformułowanie, gdzie Pan Jezus do siostry Faustyny mówi, że w Ogrodzie Oliwnym takie cierpienia doznawał, ponieważ widział, że ta jego męka pójdzie na marne w niektórych przypadkach. A on też, ten ojciec, tłumaczył, że po prostu zupełnie inaczej, że w Ogrójcu on po prostu cierpiał z tego powodu, bo on nie chciał wypełnić woli ojca. No wprost to było powiedziane.
No tak, ale widzi pani, myślę, że każdy rozumny człowiek wie, że to jest błędem.
No ale siostro,
myślę,
kochana,
że...
Dobrze,
jeżeli...
może proszę pani, może nie będziemy teraz tak, już tak, oceniać jest... i rozmawiać na ten temat, bo to już padło, już padła tak odpowiedź, może zostawmy to i...
No ale co trzeba z tym zrobić? On na przykład teraz znowuż przyjeżdża. I to przecież kapłani powinni to sprostować i nie pozwolić na takie głoszenie.
No więc tam, gdzie przyjeżdża, pani powinna zgłosić, żeby on nie był No ja wiem, bo proszę panią, ja jedno tutaj chcę też może uzupełnić pani. To kapłan przyjeżdża, Dalaj Lama po zakonach zapraszany. Tu jest w ogóle pomylenie z poplątaniem. Ja uważam, że niektórzy zapraszają takich, bo ciekawi, co on powie, bo on jest Hindusem, prawda?
I... Ale z takimi honorami wielkimi, przecież tacy ludzie,
no, a którzy... Tak, proszę panią, tu jest jedno, po to jesteśmy... No,
rozumiemy, proszę panią, też rozumiemy wszystko i ten telefon i
po to mamy audycję tutaj, żebyśmy wiedzieli, że jak się fałszuje religię, walka, prześladowanie chrześcijan to nie tylko krwawe rozprawy, ale po prostu zafałszowanie wiary. To jest też walka, żeby usunąć wiarę katolicką, a nałożyć jakąś inną. To jest też walka. I dlatego ja tutaj też te tematy omawiam. I to, co pani porusza, to jest niestety, to się dzieje i tu po to jesteśmy, żeby budzić świadomość i chronić zwłaszcza młodszych przed fałszem. I pani, jak pani wie, że gdzieś go zaprosili, pani powinna uprzedzić i zgłosić, że w takim kościele takie i takie błędy głosił, żeby do następnego kościoła już go nie zapraszano.
Bo też to się bierze stąd, że może się brać stąd to, co siostra wcześniej wspomniała, że przygotowywano ludzi tutaj, tam w Indiach, przygotowywano ludzi do tego, żeby ruszyli na Europę, tutaj na Polskę też szczególnie. Także są te grupy ludzi. I teraz jak się przedstawia na przykład Hare Krishna, miałem gdzieś tam jakiś taki przypadek na wakacjach, że ktoś mi tam z tej grupy, tak, z tej sekty przyszedł i mówił, że to wszystko jest jedność, że wszystko jest piękne, miłością, że ona kocha wszystko i te stworzenia małe i te duże i tego, bo Krishna wszystkich kocha i ona lubi, bo ona gdzieś tam z Litwy pochodziła, że ona bardzo kocha Matkę Bożą, że kocha tutaj Krishna, czyli taki synkretyzm, pomieszanie, poplątanie. Nagle nie wiadomo, ale gdzie jest ta pewność, ta jedyna pewność, bo na razie mi tylko miesza, czyli wszystko mogę zrobić, bo jestem człowiekiem wolnym, wszystko mnie kocha, tak? Bo Krishna wszędzie jest.
A to właśnie ciemnotę wciskają i to jest cała trudność. I to, co pani tu poruszała, to się powtarza w różnych wersjach. I dlatego my musimy się bronić przed tym. Jeszcze jeden telefon? Proszę.
I już za chwilę odbierzemy już następny telefon. Bardzo proszę, halo.
Jest z nami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam mojego dyrektora.
To jest Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo prosta odpowiedź tej pani widzę. Bardzo prostą odpowiedź, proszę siostry. Jest za nauczanie w kościele odpowiadają biskupi. Jeżeli takie przypadki są, niekoniecznie telefonicznie, nie da się, trudno, żeby ksiądz biskup każdy odbierał każdy telefon. To nie jest, biskup ma diecezję setki tysięcy ludzi, problemów miliony i każdy nie, to jest niemożliwe, że nawet fizycznie, żeby obciążać każdym telefonem księdza biskupa, ale można przecież napisać. Jest wydział duszpasterski, jest wydział katechetyczny, są różne wydziały, są odpowiedzialni za to. I do księdza biskupa napisać, to jest obowiązek, powiadomić biskupa, jeżeli jest błędna nauka. Bo rzeczywiście przeróżne rzeczy się mogą dziać, prawda? Mogą się dzieć tak, że ja bym tutaj, jest tylko błędna nauka jest, czy może my się mylimy nieraz, prawda? Jeżeli mam wątpliwości, tak jak ta pani ma fakty, proszę bardzo, jest tak, trzeba pewnej powiedzieć, ja tak widzę, a tą sprawę później ksiądz biskup poleci zbadać i na pewno będzie to rozwiązane. Ale za nauczanie w kościele odpowiadają biskupi. Papież i biskupi zjednoczeni z tym papieżem. To jest to. A księża są pomocnikami biskupów. Mają na tyle władzy, na ile możemy tak powiedzieć w skrócie, otrzymają od następcy apostoła. Prawda? Czy apostołów. I to jest taki jest porządek i nie ma co tutaj szukać. Radio Maryja nie jest urzędem nauczycielskim Kościoła. My też sprawujemy o tyle naszą posługę, na ile mamy, po prostu powiedziałbym, na ile jesteśmy posłani, mamy misję, prawda? Na takie nauczanie, przez to, że jesteśmy kapłanami, mamy jurysdykcję pewną, także do głoszenia nauki. Ale odpowiadałem biskupie, tak bym tej pani, tak, a tamtemu panu, to pierwsze to, czy ja bym powiedział, temu panu, co ma problem z córką, tu jest problem chyba jeszcze bardziej złożony. Pierwsze to my mamy pogłębiać swoją wiarę, katechizm Kościoła katolickiego wziąć do ręki. Jest inne, jeszcze sprawy, jeszcze krótsze, jest kompendium katechizmu katolickiego, czyli tam pytanie-odpowiedź. I to powinno być właściwie w każdym szanującym się domu katolika. My musimy dbać o naszą wiedzę, a nie takie wyobrażenia. My mamy mieć fundamenty. Musimy poznawać. Jest rok wiary, credo, wierzę. W kogo ja wierzę? W co wierzę? Jak ja wierzę? Czy tak jak Jezus Chrystus mi mówi? A nie tak, oni wierzą w Boga i ty wierzysz w Boga i tak tam. To wierzymy w Boga Jezusa Chrystusa. On nam powiedział o Bogu dokładnie. To jest objawienie Boże. To nie jest jakaś napisana sobie książka, jakiś wymysł, jakiś nawet geniusza religijnego. Założył jakąś religię i ktoś wierzy. I tak zwodzą ludzi. Także samemu trzeba poznawać. Są wątpliwości. Dlaczego kapłani są od tego? Za mało kapłan? Szukać specjalisty. Są. Przecież są seminaria duchowne, są uniwersytety, jest wielu religioznawców, religiologów katolickich, o takich mi chodzi. Niech oni powiedzą, są telefony, są adresy, diecezje poszczególne mają specjalistów od tego i my idźmy. Po to idźmy, ci kapłani chętnie służą. Na pewno się ucieszy taki kapłan, jeżeli jest gorliwy, a zakładamy, że gorliwy. Mówimy się o gorliwych księży, że na pewno odpowie. To nie wolno tak sobie lekceważyć tych ludzi, znaczy tych spraw, bo tu chodzi o zbawienie człowieka. Życie jest jakiś czas tylko. I my staniemy przed Panem Bogiem. To nie tak, że spodobał się facet, ojej. A ile tam miłości, a ile tam może to nie jest właśnie miłość. To jest to. A poza tym, owszem, my szanujemy świat muzułmański i inny, ale popatrzmy, jakie są różnice kulturowe. W telewizji Trwam bardzo ciekawe były programy o muzułmanach i również prawo szariatu. Tu na przykład, ja pamiętam taki program, nawet, no zresztą nie chciałbym dotknąć nikogo z muzułmanów, może ten materiał nie był dokładny. W każdym razie później dziewczyna nie płakała. Żeby później nie płakała dziewczyna. Tu trzeba patrzeć na różnicę kulturową, nie tylko, że jest mężczyzna. To jest za mało, prawda? Jakieś zauroczenie nawet, to trzeba się zastanowić. To nie jest tylko, to jest ważna sprawa wiary, ale jeszcze są następne sprawy. Jak on widzi etykę. Etyka katolicka nie jest taka sama w pełni, jak etyka muzułmańska. Nie jest taka w pełni. Są pewne różnice. Jak na przykład etyka Talmudu, czy, prawda? Też jest, są pewne różnice. Jest prawo naturalne, ono jest, powinno być wszędzie dla wszystkich takie samo, ale są pewne interpretacje też. Kto interpretuje, jak. Dlatego tutaj niezwykle ważne jest trzymać nauki katolickiej bardzo poważnie, wgłębiać tę naukę i wtedy dam sobie radę, zobaczę szybko różnice. A to, że ktoś jest tam mężczyzna, może na męża czy coś, to na męża, to, że komuś się wydaje, że na męża, nie znaczy, że wydawanie się, że jest rzeczywistością. To jest prawda. Także przepraszam, może tyle. Mówię, trzymajmy się nauki Kościoła. A za naukę Kościoła stróżami tej nauki są pasterze, są biskupi, których przecież powołuje Ojciec Święty, prawda? Także to jest jasne. Dziękuję serdecznie.
Również dziękujemy.
W Polsce jeszcze mamy dobrze. Jeszcze jest dobrze. I jest porządna nauka. Mamy wielu takich ludzi. Także dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również. Przemawiał ojciec rektor, ojciec Tadeusz Ryzyk. Odbieramy już następny telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie. Halo, jesteśmy na antenie.
Jesteśmy.
Tak, proszę wyciszyć swoje radio zupełnie, żebyśmy się dobrze słyszeli.
Wyłączyłam.
Dobrze, kto się do nas zadzwonił?
Helena Galveston.
Ze Stanów Zjednoczonych, tak?
Tak.
Bardzo proszę.
Proszę ojca, ja nawiązując do wywodów siostry na temat Indii, na temat Gandhiego, uważam, że Gandhiemu udałoby się nawrócić wszystkich Indian na katolicyzm. Ja to mówię na podstawie książeczki napisanej przez księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. To jest ktoś. Więc moje sugestie na czym się opierają? Gandhi, tak jak siostra mówiła, kształcił się w Wielkiej Brytanii, ale później poznał, że Brytyjczycy są rasistami. Spotkał w swoim życiu kapłana, kiedy ktoś z niego drwił, z tego kapłana katolickiego, chyba na pogrzebie to było. I ten kapłan w stosunku do tego ateisty zachował się bardzo po katolicku i chciał być ateistą, ale przekonał się, że to jest jeszcze nie ta religia i gdyby nie to, że Indiom, to znaczy Braminom, tym z wyższej kasty, czy z najwyższych kast nie podobało się chrześcijaństwo, bo by no cóż, straciliby wszystko, bo im najprawdopodobniej odpowiadała kolonizacja Anglików
Indii. Ale pani Heleno, ja bym prosił taką zwięzłą wypowiedź, naprawdę, bo mamy... Tak, szkoda czasu.
Więc... Proszę ojca, pewien Hindus po prostu go zastrzelił i nie zdążył, bo na pewno udałoby mu się po tych wszystkich przejściach, jakie on przeszedł i po tym, jak wyzwolił Indię spod kolonizacji angielskiej, to na pewno mu się udało wszystkim.
Także rozumiemy.
Najbiedniejszych Hindusów.
Bardzo
pani na chrześcijaństwo, to tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Tutaj siostra się odniesie do tej hipotezy pani Heleny.
Gandhi nigdy nie był zainteresowany nawracać na chrześcijaństwo. On był dobrym politykiem. On owszem, to co pani wspomniała, że prowadził bardzo skutecznie walkę o niepodległość i rzeczywiście ta niepodległość nastąpiła. Natomiast Gandhi sam nie uznawał Jezusa za boską postać, więc na pewno nie nawracał na chrześcijaństwo. Pani prawdę powiedziała, że Gandhi został zastrzelony. Gandhi został zastrzelony, bo nie respektował podziału kastowego i rzeczywiście przepłacił życiem, bo Gandhi wychodził z właśnie to, co pani mówi, z założenia, że każdy człowiek jest jakby równej wartości. Natura ludzka jest wspólna wszystkim ludziom, a nie uznawał rasizmu. I pani ma rację, że faktycznie takie rasistowskie podejście było u Europejczyków, że mieli... Gandhi został wyrzucony z pociągu w Afryce, kiedy jechał w wagonie dla Europejczyków, a nie dla Murzynów i Hindusów. I na stacji jakiejś małej został usunięty z pociągu i on powiedział, że na tej stacji przemyślał wszystko, że koniec z dyskryminacją. Więc człowiek sam coś przeżyje i dopiero uświadomi sobie ostro, co znaczy dyskryminacja. I dlatego Gandhi potem, kiedy Indie dostały niepodległość, to on rzeczywiście kastowy system obalił prawnie z punktu widzenia ustawodawstwa. I rzeczywiście on został zastrzelony. Faktycznie tak było. On przepłacił za to życiem. Ale on na pewno, gdyby nie był zastrzelony, on na pewno, ja to pani gwarantuję, że nie nawracałby na chrześcijaństwo, bo nie był zainteresowany religią jako taką, chrześcijaństwo. On, jemu się postać Jezusa podobała jako człowieka genialnego. On powiedział tak, ludzkość nie wydała na świat genialniejszego człowieka niż był Jezus z Nazaretu, ale nie znaczy, że uznawał go za Boga, żeby mógł jego religię szerzyć. Także to jest, może ktoś tam sobie tak wyobraził i napisał taką książeczkę, wyidealizował Gandhiego.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Już odbieramy następny telefon. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie Radio Maria. Teraz i zawsze, tylko bardzo proszę na początku, aby jakoś bliżej ten telefon do ust przyłożyć, żebyśmy dobrze rozumieli pana.
Tak. Ja w tej chwili wyłączyłem radio, także...
A kto się z nami połączył?
Mówi Mariusz z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zasadziewicza.
Teraz i zawsze.
Chciałem zadać pytanie takie, ponieważ Anglicy i Francuzi zajmowali przez jakiś czas Indie. Jeszcze tam słyszałem jakieś...
Portugalia.
Jeszcze Portugalia.
Anglia, Francja i Portugalia. Właściwie Anglia miała 2/3 półwyspu. I Portugalia miało to zachodnie wybrzeże, a Francja południe i część wschodniego wybrzeża. Także
pytanie w związku z tym jest takie, czy Anglicy i Portugalczycy i Francuzi jakieś starania czynili, żeby prowadzić tam ewangelizację i jakie skutki widać obecnie na tej działalności.
Proszę pana, jeżeli chodzi o kolonistów, Portugalia najbardziej dbała o to, żeby chrześcijaństwo wprowadzić. Bo trzeba dodać jeszcze, że w kolonii portugalskiej znalazł się rejon Kerala, gdzie już święty Tomasz Apostoł ewangelizował ten kraj i to wybrzeże może bardziej było otwarte na cywilizację zachodnią, wybrzeże zachodnie, podczas gdy część wschodnia była bardziej pogańska niż zachodnia. I trzeba tu rozróżnić, jeżeli chodzi o ich działalność, to Portugalia rzeczywiście ewangelizowała, tylko dzisiaj Hindusi mają do Portugalczyków jeszcze pretensje, że im burzyli świątynie. Inni, jeżeli chodzi o kolonię francuską i angielską, te starożytne świątynie się zachowały jako bardzo cenne zabytki. Natomiast Portugalczycy chcieli, żeby to pogańskie praktyki wygasić i tak może za gorliwie podeszli i zniszczyli. I to do dzisiaj niektórych hinduistów jakoś boli. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, to właśnie Francuzi z kolei otworzyli taki ośrodek, znaczy to może nie oni otworzyli, bo to Aurobindo taki był hinduski myśliciel Aurobindo, który najpierw walczył o niepodległość Indii, potem został przez Anglików uwięziony jako ten, który organizowali tam strajki, protesty przeciwko angielskiej władzy, i właśnie w więzieniu zachorował i zwolnili go jako człowieka chorego, i on kiedy został zwolniony, przeniósł się do kolonii francuskiej i tam we francuskiej kolonii zaczął głosić taką teorię, że nie walką, nie rozumem, ale po prostu przez świadomość, jakoś rozwój świadomości takiej kosmicznej, człowiek dochodzi do wolności. No i właśnie do niego dołączyła się pani Alfasa z Francji, taka okultystka, uczennica Maxa Theona, okultysty, i ona właśnie zdominowała ten ośrodek. Do tego Aurobindy ona się dołączyła, ale jako Europejka miała pieniądz i zorganizowała akcję pomocy rozwoju tego ośrodka Auroville, nazwa Auroville od Aurobindy, i tam powstał Uniwersytet Auroville. Aurobindo zmarł w 56 roku i później ta pani Alfasa przyjęła imię, ona przyjęła imię Mataji. Mataji znaczy odwieczna macierz. Ona się ogłosiła, że ona jest boginią. Jest żeńską formą odwieczną w ludzkiej ciele. No więc czcili ją jako boską postać. Ona nawet głosiła, że ona jest nieśmiertelna, że jest Bogiem, ale kiedy staruszka już czuła, że pewno umrze, ogłosiła, i to gazety podały, kiedy ja już byłam w Indiach, to był 72 rok, kiedy podali, że odwieczna macierz postanowiła doświadczyć procesu śmierci, przejść przez fazę śmierci i zostać w stanie tam takim niewidzialnym, eterycznym, jako tak boska postać. I oni tam mają ten kult Mataji. Ci oczywiście, nie mówię, że wszyscy, bo nie wszyscy w tę jej boskość uwierzyli. Tylko mówię o francuskiej kolonii, gdzie rozwijał się ten uniwersytet. I proszę pana, w francuskiej kolonii z kolei po rewolucji francuskiej do kolonii tamtejszej rewolucjoniści, ci, którzy wyrzynali, prawda, duchowieństwo we Francji, szukali jakichś zastępczych pomysłów religijnych, jakiejś zastępczej duchowości. I właśnie w Indiach oni właśnie współpracowali z tymi, o których wspominałam wcześniej, którzy tam zakładali, jakoś organizowali, czy próbowali stworzyć jedną religię z wszystkich religii. Właśnie ci dołączali się do tych idei i stąd potem rozwinęła się teozofia. I właśnie w Madrasie, czyli w kolonii francuskiej, to jest dokładnie Adyar koło Madrasu, tam jest centrala teozofów, jak chodzi o teren Indii. Natomiast jeśli chodzi o Anglię, Anglicy nie byli zainteresowani ewangelizacją, ani Hindusi nie byli zainteresowani angielskim kościołem, bo to jest kościół anglikański, prawda? Więc to i Anglicy przede wszystkim byli zainteresowani eksploatacją ekonomiczną. I Anglikom, do Anglików mają tylko jakby żal czy pretensje Hindusi o to, że w kolonii angielskiej, kiedy właśnie po 7-letniej wojnie, która tam trwała między właśnie kolonistami, bili się o teren, jak daleko, które państwo ma zająć. Po tej 7-letniej wojnie Anglicy, chcąc w tej, oni zajęli 2/3 półwyspu i chcąc umocnić swoją władzę, po prostu podjudzali niechęć hinduistów, muzułmanów. Podjudzali, bo był kiedyś, krwawe takie były prześladowania muzułmanów. Muzułmanie prześladowali hinduistów, kiedy muzułmanie zdobyli półwysep. I to potem zostało, wygasło, ja to już wspominałam, prawda? Ten konflikt wygasł i między muzułmanami i hinduistami istniała normalna współpraca, współzależność. I Anglicy to jakby rozbijali, na zasadzie dzieli rządź. I to spowodowało niechęć do Anglików, a w konsekwencji niechęć do chrześcijaństwa, no bo Anglicy jako chrześcijanie, prawda, a tu podjudzali i sieli nienawiść hinduistów do muzułmanów i odwrotnie. Więc tutaj te trzy państwa trochę inaczej funkcjonowały na terenie Półwyspu. Nie wiem, czy to...
Ale dziękuję tutaj za odpowiedź. A my mamy już następny telefon. Tak. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesława z Niemiec, z Polskiej Misji Katolickiej w Bochum. Pozdrawiam serdecznie ojca Janusza i...
No, akurat ojciec Marcin, nie ojciec Janusz, ale dziękuję.
Ojciec Marcin.
Także bardzo proszę przejść, bo to już nam się czas tutaj kończy i dlatego szkoda czasu.
Ja chciałam pozdrowić serdecznie siostrę Michale, bo żeśmy się widziały w Bochum. Nie wiem, czy siostra sobie przypomina.
Pania, proszę panią, bardzo
w Bochum u nas.
Polonie tam bardzo wysoko tak, cenię, Bochum, bo się trzymają
już,
bardzo
to
mocno.
To już 13-14 lat może być już, jak siostra była u nas tam
tak,
w Bochum
tak,
właśnie.
Byłam, tak.
I ja chciałam po prostu siostrze powiedzieć, że właśnie tą książkę, którą dostałam wtedy od siostry, Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, bardzo się przydała właśnie ta książka mojemu synowi, bo on zdawał w ten, tak może rok później, czy dwa lata później, jak siostra była u nas wtedy i zdawał maturę z religii i musiał referat pisać właśnie na, właśnie taki referat pisał i właśnie ta książka bardzo mu się przydała, bo właśnie na temat pisał właśnie innych religii, ten referat, no i właśnie podał właśnie, że właśnie z tej książki
bardzo się cieszę.
Podał, że siostra właśnie pisała ją i bardzo by była przydatna, także bardzo dziękuję. Żeśmy się już dawno nie widzieli. I tak no,
dziękujemy również pani za ten telefon.
No.
A ja polecam dalsze...
Pozdrawiam.
Proszę panią, wydawnictwo diecezji sandomierskiej wydało następne moje pozycje. Więc...
Także jeszcze co do tego to wrócimy, a już odbierzmy następny telefon. Halo, jesteśmy na antenie, Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałbym się ustosunkować do tego pytania na temat różnych religii.
A kto się do nas zadzwonił?
Tadeusz.
Bardzo proszę.
Powiem,
proszę wyciszyć swoje radio.
Jeżeli chodzi o tą publikację na temat tych innych religii, to bardzo dużo pisze na ten temat Robert Tekeli. Natomiast jeżeli chodzi o Budę, to tutaj siostra powiedziała, że jest pierwszy jego przed naszym. Z tego co ja tutaj mam z takiej historii filozofii, że dopiero Buddę jako takiego Boga zaczęli wynosić, chociaż on był mędrcem, który tam mówił, że takim on tam być takim dobrym, właśnie tak ala chrześcijańskie taką dobrość zaczął propagować, ale w ramach hinduizmu oczywiście, to dopiero wynoszono, zaczęto wynosić jako świętego, czy tam jako Boga dopiero w pierwszym wieku naszej ery.
A może pan powtórzyć swoje imię, tak?
Jeszcze jedną mam do siostry prośbę, żeby taką po prostu o modlitwę za mnie, bo tam widzę, że siostra jest bardzo uduchowiona, także jakbym mógł prosić.
Bóg zapłać.
Dobrze.
Także tutaj też padły... No widać, że są rozbieżności, tak? W różnym tam pojmowaniu tych religii. I skąd to się bierze, że nieraz są takie rozbieżności?
Proszę ojca, dlatego, że nie ma tutaj autorytetu. Bo jeżeli chodzi o... My mamy Urząd Nauczycielski Kościoła, o czym ojciec Tadeusz powiedział. Rzeczywiście, mamy gdzie się odwołać, kto ma rację. Natomiast jak chodzi o religie pogańskie jakiekolwiek, czy religie indyjskie, nie ma jednoznacznego autorytetu. Bo jeżeli przyjmiemy wiarę taką, jak mają Hindusi, że dusza zmienia ciała coraz wyżej, przechodzi coraz doskonalsze wcielenie i staje się super świadoma, staje się super czysta i staje się boska. Więc jeżeli ona się, ta dusza boska i ona jest wcielona jako brahmin, on jest boski. Więc on chodzi, powiedzmy, jest taki sanyasin pochodzenia, oczywiście musi pochodzić z brahmińskiej kasty, ale on traktowany jest jako osoba boska. Tak jak my, jak apostołowie traktowali Jezusa, tak traktują na przykład takiego, no już z Marsa i Babę jako osoba boska, drugiego jako osoba boska. Był taki Meher Babę jako osoba boska. I teraz te różne osoby różnie mówią, proszę ojca. Nie ma jednorodnej, między nimi nie ma zgodności poglądów, że wszyscy oni jednakowo by głosili. Bo jest, jaka tu jest trudność? Jest powiedziane w Wedach, tak, jak chodzi o zasady, że bramin ma, prawda, kiedy ma już rodzinę, no oczywiście jako kawaler ma poznać Wedy, rytuały i tak dalej, potem założyć rodzinę, no i ma obowiązki oświaty, niesienia oświaty, zarówno religijnej, jak i świeckiej, wszelką wiedzę. I teraz jest powiedziane tak, dokładnie cytuję z pamięci zdanie, bo to mi się wryło. Mianowicie jest napisane tak. Jeżeli zobaczysz pierwszy siwy włos na twojej skroni, pierwszą zmarszczkę na twym czole i syna twojego syna został urząd, czyli syn zajmuje twój urząd, jak chodzi o społeczne obowiązki, skończyć życie małżeńskie, żeby nie tracić energii, tak jest napisane, czy i oddać się kontemplacji, zebrać całą swoją wiedzę i to, co się jawi tobie jako wiedza o najwyższej wartości, wstań i nauczaj. I to są sannyasini, którym jawiła się jakaś świadomość, że to jest bardzo ważna wiedza i on naucza. I on naucza to, co jemu się jawi jako najważniejsza wiedza, a drugiemu się jawi coś innego jako najważniejsze. I jeden naucza, drugi naucza i nikt się nie sprzecza, który ma rację. I stąd jest ta różnorodność. I stąd, i w to się włączyli z kolei Europejczycy, którzy właśnie niezadowoleni z chrześcijańskich dogmatów, bo dogmat, on ma rozum, prawda, co on by się kierował dogmatem. I tu jest ta pycha ludzka, która spycha człowieka z chrześcijaństwa do tamtej religii, gdzie człowiek może wymyślać swoje poglądy religijne, no ale on wymyśla i on po prostu zmyśla sobie różne teorie na temat Boga, świata i człowieka. I stąd jest ta różnorodność. No a ludzie, którzy słuchają tych sannyasinów, jedni przyjmują, drudzy nie przyjmują, jedni wierzą. I stąd jest taki wielki chaos. Myśmy mieli uporządkowane w ogóle społeczeństwo i wiarę, kiedy ludzie powszechnie wierzyli w to, co Urząd Nauczycielski głosi. Tu nie chodzi o to, że konkretny ksiądz XY, ale jest oficjalna nauka Kościoła w katechizmie zawarta. Jest oficjalna nauka Kościoła ex cathedra, jak chodzi o kongregację rozkrzewiania wiary. I mamy... Mamy pewność, że tu jest właśnie prawda, a tamci nie mają kryterium, do kogo się odwołać, gdzie naprawdę istnieje prawda. Nawet Gandhi powiedział, to jest bardzo ciekawe zdanie Gandhiego, że Gandhi powiedział, że najwyższą wartością jest prawda. Nie Bóg, ale prawda. Prawda jest Bogiem. Bo to jest, my mówimy, Bóg jest prawdą, ale on mówi, prawda jest Bogiem, czyli sama idea prawdy jest Bogiem. I mówi tak, gdybym mógł poznać absolutną prawdę, prawdę odwieczną, gotów byłbym oddać nawet życie. Ale że nie jestem w stanie poznać absolutnej prawdy, to staram się być wierny tej prawdzie, która mnie przekonuje, że to jest prawda. Czyli tej subiektywnej prawdzie stara się być wierny. Bo jest po prostu nie wierzy w poznanie obiektywnej prawdy. To jest wielka tragedia. Taka niepewność, gdzie jest prawda. I to jest, co się zgadza z tym, co Piłat pyta. Co to jest prawda? Oczywiście.
I może na tej prawdzie na razie zakończymy, bo za chwilę będziemy modlić się kompletą, ale siostra jeszcze się spotka ze słuchaczami razem z ojcem Dariuszem po godzinie.
Jeżeli są zainteresowani, tak, ja spotkam.
Po północy jeszcze no siostra dobrze. Się spotka, a my tymczasem przygotujmy się do komplety.